Czy ktoś z was kojarzy w ogóle, kim była Lena Amsel? Dam sobie uciąć rękę, że jest to imię i nazwisko, które brzmi obco dla większości z was. Ale to jest właśnie dowód na to, że trzeba to zmienić. Lena po dziś dzień uchodzi za najbardziej znaną i utalentowaną, a przynajmniej na pewno za jedną z najbardziej utalentowanych i popularnych polskich tancerek oraz artystek filmowych i kabaretowych. Żyła sprzeciwiając się konwenansom, kilkukrotnie wchodziła w związki małżeńskie, co pamiętajmy w tamtych czasach naprawdę było czymś kontrowersyjnym, a jednak mimo wszystko nadal budziła podziw i szacunek wśród pruderyjnego społeczeństwa epoki dwudziestolecia międzywojennego. Chociaż Lena starała się chwytać z życia garściami, to jej życie, choć niewątpliwie faktycznie było barwne, kryło nie tylko kilka mrocznych sekretów, ale też zakończyło się w naprawdę tragicznych okolicznościach. Wielu wręcz twierdzi, że zabił ją luksus, którego tak pragnęła. Jej historia, niewymuszona kokieteria, urok osobisty, wdzięk, talent przywołują mi na myśl nieco bardziej znaną i też opowiedzianą już przeze mnie historię Marii Wisnowskiej. Panie łączyło naprawdę wiele, bo nie tylko żyły w podobnych czasach, nie tylko obie były odnoszącymi sukcesy artystkami przełamującymi takie, powiedzmy sobie, tematy tabu, ale łączyła je również tajemnicza i zdecydowanie zbyt wczesna śmierć. Okoliczności odejścia Marii i Leny są równie dramatyczne, a obie artystki zmarły dokładnie w tym samym wieku. O kulisach życia Leny Amsel oraz o okolicznościach jej nieco tajemniczej i tragicznej śmierci dowiecie się właśnie w najnowszym, bonusowym odcinku Zbrodni Zapomnianych. Już na samym początku naszej historii zaznaczę, że miałam naprawdę niemały problem z przypisaniem jej do takiej konkretnej kategorii na tym kanale. I wydaje mi się, że im dłużej ze mną zostaniecie, im bardziej zanurzycie się w życie Leny Amsel, to zapewne zrozumiecie, co tutaj miałam na myśli. Jest to jednak sprawa, która zdeklasyfikowała wszystkie pozostałe, uzyskując ogromną liczbę waszych głosów w ankiecie, która dotyczyła tematu odcinka bonusowego, bo to wy właśnie ten temat wybieraliście. Tak więc, za bardzo nie przedłużając, powiem jeszcze tylko tyle, że dzisiejszy materiał będzie obfitował w fotografie, ponieważ Lena była naprawdę urodziwą i dosyć znaną tancerką i artystką, więc tych zdjęć trochę na koncie miała i oczywiście zostały one gdzieś tam w archiwach, pomimo tego, że były to czasy, które raczej w zdjęcia nie obfitowały. Zainteresowanym polecam więc zerkać co jakiś czas w stronę ekranu. A teraz zaczynamy. Lena Amsel przyszła na świat 29 lipca 1898 roku. Chociaż na wstępie powiedziałam wam, że była polską artystką, to też nie jest tak do końca zgodne z prawdą. To znaczy jest, ale zaraz wam wytłumaczę, o co mi chodzi. Jak pewnie wiecie, to oficjalnie w roku 1898 Polska nie istniała, a Łódź, w której mieszkała rodzina Amselów i w której też urodziła się mała Lena, znajdowała się pod zaborem rosyjskim, przechodząc zresztą w posiadanie zaboru rosyjskiego spod zaboru pruskiego. Nasza historia jest dość zawiła. Ale ziemie, na których leżała Łódź, tak naprawdę to były nadal Królestwem Polskim. Jedynie znajdowały się pod stanem oblężenia. Zapewne jakiś historyk i tak zaraz tutaj wytknie mi, że gdzieś coś źle powiedziałam, więc od razu za każdą pomyłkę przepraszam, ale to podłoże historyczne jest dzisiaj dość istotne. Ale też nie na tyle, żeby przedstawiać wam tutaj całą dokładną historię i analizę rozbiorów Polski. Nam wystarczy ta mała wzmianka, bowiem z tego co pamiętam, to w szkołach dosyć mocno dotyka się tematu rozbiorów Polski, więc na pewno coś tam w waszych głowach musiało jeszcze zostać. Natomiast na tych lekcjach historii raczej nie poruszało się tematu Łodzi, naszego miasta Łodzi, chyba że mieszkacie w Łodzi, a jest to właśnie bardzo istotne w naszej historii, bo w przedwojennej Łodzi mieszkała naprawdę cała gama przeróżnych narodowości, wyznających naprawdę różne religie. Wpływ na tę mieszaninę miały właśnie również rozbiory Polski, dlatego też Wam o tym wspomniałam. Nie bez powodu Łódź nazywana jest miastem czterech kultur, bowiem to właśnie tutaj żyli Polacy, Niemcy, Rosjanie i oczywiście Żydzi. Nie wchodząc za bardzo w detale i statystyki, tak na przykład rodzina Leny Amsel była polską rodziną żydowską, silnie połączoną z naszymi zachodnimi sąsiadami, czyli Prusami. Jedni więc powiedzą, że Lena była Polką, inni, że Żydówką, a jeszcze inni stwierdzą, że była Niemką, bowiem faktycznie nazwisko Amsel początkowo odnotowywano na ziemiach pruskich. Ale troszkę tutaj pogrzebałam, żeby się dowiedzieć o genezie tego nazwiska i żeby być sprawiedliwym, to Amselowie faktycznie wywodzili się z Prus. Ale po przejęciu ziem należących do Prus królewskich przez koronę polską w XV wieku pozostali na swoich majątkach, ani myśląc przenosić się na zachód. Chociaż początkowo opowiadali się po stronie krzyżackiej, to z łatwością zasymilowali się ze społeczeństwem państwa polskiego. Przez kolejne wieki Amselowie mieli służyć Rzeczpospolitej, przez co ich przynależność do Prus zatarła się. Myślę więc, że spokojnie przez ten czas ugruntowali swoją przynależność do państwa polskiego. Pochodzenie i narodowość Leny jest więc tutaj nie do końca rozstrzygnięte, ale co by sobie za bardzo nie komplikować, to oprzemy swoją wiedzę na tej wersji oficjalnej i nieco sobie te zawiłości uprościmy. Bo pomimo tego, że Lena pochodziła z rodziny żydowskiej, pomimo tego, że Amselowie wywodzili się z Prus, to też Lena urodziła się na ziemiach polskich, należących do Imperium Rosyjskiego i uznawana jest za Polkę. Chociaż mała Lena wspominana jest jako dziewczynka, która zupełnie niczym się nie wyróżniała na tle pozostałych dzieci w jej wieku, a wręcz nawet często chodziła w podartych sukienkach, to miała wywodzić się z dość zamożnej rodziny. Być może te pozorne niedbalstwo miało związek z charakterem Leny, która od urodzenia była dzieckiem niespokojnym, nadruchliwym i takim, można powiedzieć, niepokornym. Jej kędzierzawe, blond szare włosy zawsze tworzyły na głowie artystyczny nieład, buzia była wiecznie umorusana, a jej sukienki, jeżeli nie dziurawe, to zawsze były wygniecione i poplamione. Tak na marginesie powiem Wam, że kiedy opisuję Wam tutaj Amselównę, to też mimowolnie się uśmiecham, bowiem mam wrażenie, jakbym opisywała samą siebie. Ten obraz małej Leny, który Wam przekazałam, jest oczywiście subiektywny, bowiem jest to wspomnienie jednego z obywateli Łodzi, który w latach dziecięcych Leny był sąsiadem państwa Amsel. A w zasadzie to nie państwa Amsel, ale pani Amsel, bowiem matka dziewczynki miała mieszkać sama wraz z trzema córkami, z czego Lena zdaje się była najmłodsza. Losy ojca Leny są tutaj nieznane. To, co na jego temat wiadomo, to to, że był łódzkim fabrykantem pochodzenia żydowskiego. Ale kiedy zmarł i czy zostawił po sobie jakiś większy majątek, to niestety nie wiadomo. W każdym razie Amselowie na pewno nie cierpieli z głodu, nawet po odejściu głowy rodu. Była to rodzina dość zamożna, poważana, a matka dziewczynek starała się zapewnić swoim córkom wszystko co najlepsze, łącznie z takim, można powiedzieć, dobrym wykształceniem. I chociaż, jak powiedziałam, wspomnienia pana Roniera, czyli tego sąsiada Amselów, mogą być mało obiektywne, to jednak chwilę przy nich zostaniemy. Bo choć Lena w rzeczywistości była dosyć popularną aktorką i tancerką, to na jej temat zachowało się naprawdę niewiele źródeł, a przynajmniej takich w języku polskim, więc no nie miałam na czym za bardzo bazować. I jest to jedyne wspomnienie, jedyna taka relacja, która opisywała dzieciństwo Leny, do której udało mi się dotrzeć. Wspomnienia Roniera mogą być oczywiście zupełnie niewinne i opisują takie standardowe dziecko początku XX wieku. Wydaje mi się jednak, że możemy z tego wspomnienia wyciągnąć coś więcej. bo początek XX wieku to może i nie był wymarzony czas, w którym wszystkim żyło się lekko i przyjemnie. Ale chociaż o rodzinie Leny wiadomo niewiele, to tak jak wam wspomniałam, była ona raczej uznawana za naprawdę zamożną, szanowaną i ciężko mi tutaj uwierzyć, że matka nie dbałaby o wygląd swojej córki. Zwłaszcza, że pozostałe dwie siostry Leny były dziewczynami naprawdę eleganckimi, dystyngowanymi, a jedna z nich miała nawet aspirację, by stać się w przyszłości słynną artystką muzyczną, konkretnie mówiąc, to pianistką. Była bowiem naprawdę zdolna, pilnie ćwiczyła grę na instrumencie i, co by tutaj dużo mówić, dobrze rokowała na przyszłość. Ale czy faktycznie udało jej się zawojować światem muzyki, to niestety nie wiadomo. Jej dalsze losy nie są znane. My skupiamy się jednak na Lenie i patrząc na Lenę, to można było odnieść wrażenie, że już od najmłodszych lat była takim niepokornym duchem. Nie przywiązywała wagi do ustalonych kulturowo norm i zasad, była bardzo ciekawska, a swój głód wiedzy pragnęła zaspokoić, nie bacząc tutaj na konsekwencje. Przynajmniej ja mam takie przemyślenia, patrząc na fakt, iż dziewczynka pomimo swojego pochodzenia i zapewne narzuconych przez matkę wymagań i obowiązków, chodziła po ulicach z roztrzepanymi włosami i umorusaną sukienką. Ale to tylko takie moje osobiste odczucia, na które miało wpływ jeszcze jedno wspomnienie Roniera. Mężczyzna bowiem wspomniał, że choć Lena pozornie wyglądała jak każde inne przeciętne dziecko w jej wieku, to było coś, co zdecydowanie ją wyróżniało. Było to jej spojrzenie. Według Roniera spojrzenie Leny przeszywało na wskroś. Jej oczy biły blaskiem i jednocześnie zionęły niepokojem. Były to oczy wiecznie niespokojne, których głębia pozostawiała po sobie ślad w każdym, kto w nie spojrzał. Zdecydowanie wyróżniały się na tle tej, na pozór, pospolitej twarzy dziewczynki. Wtedy jeszcze Ronier nie wiedział, że te oczy ujrzy wiele lat później, a ich posiadaczka zdecydowanie nie będzie już tak niepozorna, jak ją zapamiętał. Jak dalej wyglądało dzieciństwo Leny, tego nie mogę wam powiedzieć, bowiem nie ma na ten temat żadnych danych. Ronier wyprowadził się z Łodzi i osiedlił się na stałe w Berlinie. Tym samym jego kontakt z rodziną Amsel po prostu się urwał. Nigdy nie łączyła ich jakaś większa zażyłość, po prostu mieszkali po sąsiedzku. To też umówmy się, nie było żadnych powodów ku temu, by taka znajomość była kontynuowana. Ale do Roniera jeszcze sobie wrócimy, bo jak wiadomo, świat jest bardzo mały, a jego drogi z Leną Amsel jeszcze się skrzyżują. W lipcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Najbliższa rodzina Leny, to znaczy jej matka oraz siostra, wspomniana wcześniej pianistka, postanowiły przeprowadzić się za naszą zachodnią granicę. Pani Amsel wraz z córkami zamieszkała w Dreźnie. Co w tym czasie działo się z trzecią córką pani Amsel, czyli prawdopodobnie najstarszą siostrą Leny, to niestety nie wiadomo, aczkolwiek dzienniki tutaj donosiły, że po przeprowadzce pani Amsel z dwiema córkami, to reszta rodziny Amselów, pomimo tej, można powiedzieć, trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej, postanowiła zostać w swoim mieście rodzinnym, czyli w Łodzi. Niewykluczone, że wśród nich była najstarsza siostra Leny, która, nie wiemy ile miała wtedy lat, ale jest bardzo prawdopodobne, że miała już swoje własne życie, a być może nawet zdążyła wyjść za mąż. Oczywiście nie są to dane potwierdzone. Są to jedynie moje spekulacje. Ale oficjalne dane mówią o tym, że pani Amsel do Drezna przeniosła się jedynie z Leną oraz ze swoją, można powiedzieć, środkową córką pianistką. Chociaż dzienniki informują, że Lena w trakcie przeprowadzki miała zaledwie 14 lat, to patrząc na jej oficjalną datę urodzin, łatwo możemy wywnioskować, że coś tu jednak się nie zgadza. Bo Lena, urodzona przecież w 1898 roku, Pod koniec lipca 1914 roku miała świętować swoje 16 urodziny. No, chyba że przyjmiemy tutaj za bardziej wiarygodne doniesienia, że przeprowadzka Amselów miała miejsce 2 lata wcześniej, w roku 1912. Ustalenie dokładnej daty przeprowadzki jest dość problematyczne, bo i sami świadkowie podają różne daty tych samych wydarzeń. Ciężko jest więc stwierdzić coś z całą pewnością. Częściej jednak możemy odnaleźć informacje, według których pani Amsel wraz z córkami uciekła z terenów polskich przed wojną w roku 1914. Co moim zdaniem faktycznie ma tutaj większy sens, no bo i po co kobieta miałaby się wyprowadzać 2 lata wcześniej. Czy te ramy czasowe są jakoś wyjątkowo istotne? Osobiście myślę, że niekoniecznie, bo najważniejsze tutaj jest to, jak po tej przeprowadzce wyglądało życie Leny. A było ono naprawdę barwne i wiele dziewczyn mogłoby jej zazdrościć talentu, urody oraz determinacji w dążeniu do celu. Lena bowiem bardzo pragnęła występować na scenie. Kochała tańczyć i cieszyło ją zainteresowanie, jakie budzi wśród innych ludzi, cieszył ją podziw, który był kierowany w jej stronę, zwłaszcza ten podziw u płci męskiej. Jej matka miała studzić jej entuzjazm. Pani Amsel nie do końca popierała aspiracje córki, uważając, że jej dzieci powinny zająć się czymś poważniejszym niż wygibasy na parkiecie. W tym miejscu też przypominam wam, że zawód tancerki, zawód artystki kabaretowej czy nawet aktorki nie był ówcześnie uznawany za profesję przynoszącą chlubę. Kto słuchał mojego materiału o Marii Wisnowskiej, ten wie, że artystki, które występowały na scenie, może i budziły podziw, ale tylko w trakcie gry na deskach teatralnych. Kiedy gasły światła reflektorów, cały ten blichtr i wielka fascynacja szybko ulatywały. Prywatnie artystki były uważane za damy niepoważne, a niekiedy wręcz rozwiązłe. A w tamtych czasach dobra reputacja była na wagę złota. Dodatkowo świat artystów i bohemy był pełen pokus i niebezpieczeństw, co również możecie pamiętać z mojego materiału o Wisnowskiej. Zakazane substancje, morze alkoholu i życie na krawędzi to naprawdę nie są cechy charakterystyczne tylko dla naszego obecnego kręgu show biznesu. Już 100 lat temu artyści byli osobami, które żyły mocno, intensywnie, dużo eksperymentowały, przez co też dość często kończyły tragicznie. Ale o tym może opowiem wam w innych odcinkach, bowiem takich znanych artystek, które zakończyły swój żywot w naprawdę dziwnych i nierzadko tragicznych okolicznościach, było zdecydowanie więcej. Pani Amsel nie chciała, żeby jej córka żyła w ten sposób. Pragnęła, by Lena zrozumiała, że spokojne życie i stabilna praca znaczą więcej niż luksus i sława. Ale Lena zupełnie nie rozumiała trosk swojej matki. Za wszelką cenę dążyła do tego, żeby spełnić swoje marzenia. Na początku zaczęła pobierać lekcje w szkole tańca Rity Sacchetto. Wtedy chyba jeszcze za przyzwoleniem matki. Była to szkoła, która kładła nacisk na naukę baletu. W jaki sposób udało się dostać Lenie do tej bądź co bądź elitarnej szkoły, nie do końca wiadomo. Być może wpływ na to miała zamożność jej matki, która miała wystarczające fundusze, żeby te nauki swojemu dziecku zafundować. Już od pierwszych zajęć było wiadomo, że marzenia Leny nie są jedynie nastoletnimi mrzonkami. Dziewczyna, wówczas prawdopodobnie 15- lub 16-letnia, miała ogromny talent taneczny. To, co innym dziewczętom przychodziło z trudem, Lena chwytała w moment. Jej autentyczny talent w połączeniu z determinacją i ciężką pracą szybko przyniosły jej sławę. Ale też, żebyście tutaj nie myśleli sobie, że wszystko przyszło Lenie aż tak łatwo. Bo talent i ciężka praca to jedno, ale dziewczyna miała również niebywałe szczęście. W 1915 roku Lena, nie mogąc dojść do porozumienia z matką, która w dalszym ciągu nie mogła zrozumieć aspiracji tanecznych swojej córki, uciekła z domu. A przynajmniej takie są oficjalne doniesienia, bo czy to faktycznie była ucieczka czy wyprowadzka, to też tak za bardzo nie wiemy. Faktem jest to, że w 1915 roku Lena mieszkała już w Berlinie, chociaż też nie do końca wiadomo, czy miało to wiele do czynienia z mieszkaniem, bo też można odnaleźć takie informacje, które mówią, że Lena znalazła się po prostu na berlińskim bruku. Ale bez względu na to, czy Lena miała gdzie mieszkać, czy też tułała się po ulicy, to ostatecznie udało jej się zaczepić w środowisku artystycznym. Pomógł jej oczywiście fakt, iż pomimo młodego wieku i braku doświadczenia, miała za sobą kilka miesięcy w szkole Rity Sacchetto. A trzeba tutaj zaznaczyć, że Rita była naprawdę szanowaną i docenianą osobistością zarówno w kręgu artystów tanecznych, jak i w kręgu aktorskim. W roku 1915 Sacchetto miała już bowiem na koncie udział w wielu filmach kina niemego, z czego dwa odniosły nawet sukces za oceanem, w Stanach Zjednoczonych. Była to więc persona, która miała na swoim koncie ogromne dokonania, więc Amselówna miała się czym chwalić. Porównując to do naszych obecnych realiów, to tak jakby ktoś się uczył w szkole Augustina Eguroli, chociaż wydaje mi się, że jest to taki przykład nie do końca trafiony, bo Egurola też swoją reputację ma jednak różną. Ale myślę, że będziecie wiedzieć, o co mi tutaj chodzi. Sacchetto była naprawdę popularna, naprawdę utalentowana i nauka od tancerki z takimi dokonaniami była czymś, czym można było się chwalić. Jak Lenie udało się zacząć w nieznanym sobie środowisku jedynie z kilkoma miesiącami nauki u Sacchetto na swoim koncie? No, to jest dosyć barwna historia, ponieważ Lena miała często odwiedzać znany artystom lokal w zachodniej dzielnicy Berlina – Café des Westen. Chociaż Amselówna nie do końca znała język niemiecki, to tym właśnie swoim łamanym niemieckim chodziła pomiędzy stolikami i opowiadała, że chciałaby zostać tancerką, że nie ma w Berlinie żadnej bliskiej osoby, która mogłaby jej pomóc, a ona tak bardzo chciała zrealizować swoje marzenia, że nawet uciekła spod opieki matki. Osoby, które spotykały wtedy na swojej drodze pannę Amsel, wspominają, że te jej sarnie oczy naprawdę potrafiły rozmiękczyć niejedno serce, zwłaszcza te męskie. Dodatkowo nastolatka miała w sobie coś, co sprawiało, że człowiek chciał przebywać w jej towarzystwie. Ciężko sprecyzować, co to dokładnie było, ale można by powiedzieć, że Lena miała taki wewnętrzny magnes, który wręcz przyciągał do niej innych ludzi. Oczywiście pomocna była również jej aparycja, bo ta pospolita dziewczynka, można wręcz powiedzieć, że takie brzydkie kaczątko, wyrosła na naprawdę pięknego łabędzia. Teraz Lena była ciemnowłosą, ciemnooką pięknością, która swoim powabem i naturalną niepewnością z łatwością zyskiwała sympatię. Tak jak wam powiedziałam, to w tle dzisiejszego materiału będzie się przewijać naprawdę spora ilość fotografii, na których ta aparycja Amselówny została utrwalona, więc myślę, że sami będziecie mogli sobie stwierdzić, czy jej uroda faktycznie była aż tak zachwycająca. Jeżeli nie macie możliwości, żeby zapoznać się z materiałem zdjęciowym, bo słuchacie mnie na platformach, które tych zdjęć nie wyświetlają, to możecie mi wierzyć na słowo, że te doniesienia na temat jej urody naprawdę nie były wyolbrzymione. Lena była naturalną pięknością, która być może i nie do końca wpasowałaby się w obecne standardy piękna, jednak bez wątpienia miała w sobie to coś. Może i nie była najszczuplejsza, ale pamiętajmy, że też w tamtych czasach to jednak nikt jeszcze nie chciał zwracać uwagi na takie kobiety, które nie miały w ogóle ciała. Lena była szczupłą kobietą, była bardzo powabna, aczkolwiek nie była aż tak chuda, jak przyjmują to nasze obecne standardy. W tamtych czasach jednak robiła furorę. Kto dokładnie jako pierwszy zaopiekował się dziewczyną, też niestety nie wiadomo. Natomiast Lena naprawdę szybko stawiała swoje pierwsze kroki w kręgu berlińskiej cyganerii. Kiedy w Café des Westens spotkała swojego starego sąsiada, Roniera, do lokalu weszła w towarzystwie znanego w kręgu pisarza i dziennikarza Alfreda Brata. Początkowo Ronier zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że ma do czynienia z tą małą dziewczynką z potarganą czupryną, jaką zapamiętał ze swoich lat spędzonych w Łodzi. Dopiero kiedy dziewczyna powiedziała mu, jak się nazywa, a on odezwał się do niej po polsku, wspominając jednocześnie o jej mieście rodzinnym, czyli o Łodzi, zarówno Lena, jak i Ronier zorientowali się, że tak naprawdę od dawna się znają. Spotkanie znajomej twarzy, w dodatku można powiedzieć, że swojego rodaka, rozpromieniło Lenę, która chętnie wracała wspomnieniami do dawnych lat. Czując się zdecydowanie swobodniej przy dawnym sąsiedzie, Lena też postanowiła się zwierzyć Ronierowi z tego, co siedzi w jej głowie, a się działo naprawdę wiele. Ambitna nastolatka opowiedziała o swoich planach i marzeniach. A według tego, co powiedziała Lena, to dziewczyna pragnęła życia w luksusie. Marzyła, by być w przyszłości właścicielką apartamentu lub nawet willi w Paryżu. Chciała również mieć swój własny jacht, ale nader mocno marzyła o pięknym, szybkim, wyścigowym samochodzie, którym mogłaby z zawrotną prędkością przemierzać paryskie przedmieścia. Na te słowa można uśmiechnąć się pod nosem, stwierdzając, że są to jedynie marzenia nastolatki, która jeszcze nie za bardzo zdążyła poznać życia, a życie, jak wiemy, bywa brudne, bywa bardzo niesprawiedliwe i raczej takie osiągnięcia, o jakich marzyła Lena, są bardzo trudne do zdobycia. Ale akurat Lenie udało się te marzenia spełnić. Najpierw została przyjęta do grupy baletowej Erika Karela. Był to podobno znany w Berlinie instruktor taneczny, ale przyznam szczerze, że jego sława raczej nie przetrwała do dnia dzisiejszego, bowiem pomimo zakrojonego przeczesywania różnych zakamarków internetu, nie znalazłam nic na temat osławionego Erika. Za najbardziej prawdopodobne uważam jednak to, że Ronier po prostu popełnił gafę i przekręcił tutaj nazwisko mężczyzny i w rzeczywistości chodziło mu tak naprawdę o Erika Scharela, znanego niemieckiego tancerza i reżysera. Bo i faktycznie, talent Scharela miał zostać odkryty w 1913 roku, a tancerz, bazując na swojej popularności, dość szybko otworzył szkołę tańca. Mówię wam o tym nie tylko dlatego, że pokazać rozwój Leny, ale również dlatego, że to właśnie prawdopodobnie tańcząc u Scharela młoda Lena poznała Karla Wollmüllera. Choć niektóre źródła historyczne przekonują, że pierwsze spotkanie Karla i Leny miało miejsce we wspomnianej wcześniej kawiarni Café des Westens. A właśnie to znajomość z Karlem Wollmüllerem była dla Leny przełomowa. Wollmüller był znanym i cenionym scenarzystą i dramaturgiem. Plotki głoszą, że pomiędzy nim a dziewczyną nawiązała się swoista relacja miłosno-romantyczna. Karl był pod niebywałym wrażeniem talentu i urody młodej Polki, a Lena musiała zdawać sobie sprawę, że ten starszy od niej o 20 lat mężczyzna ma dosyć duże znajomości. Przy dobrych układach mógł zapewnić Lenie to, o czym dziewczyna tak marzyła, czyli sławę i pieniądze. Uszczypliwi zapewne stwierdziliby, że relacja Leny z Karlem niczym nie różniła się od dzisiejszego sponsoringu. Bo i owszem, wiele źródeł twierdzi, że panna Amsel była kochanką Wollmüllera. Ale był to naprawdę bardzo prosty układ, gdzie obie strony doskonale wiedziały, że ten związek nigdy nie wejdzie w jakąkolwiek wyższą fazę. Oboje też czerpali z tej relacji korzyści, więc tak naprawdę nikt tutaj nie narzekał. bo faktycznie, Lena miała rację. Jej przewidywania szybko stały się realne. Karl prowadził Lenę Amstel na salony, a ona umiała to dobrze wykorzystać. Chociaż, tak jak wspomniałam, dziewczyna kształciła się w dosyć popularnych szkołach tańca, to tak naprawdę nie miała ona ani wykształcenia tanecznego, ani aktorskiego, ani w ogóle nigdy nie kształciła się w jakimkolwiek kierunku artystycznym. Ale te swoje braki nadrabiała wrodzonym talentem. Już w 1917 roku rozpoczęła pracę na planie filmowym w Wiedniu. Z sukcesami rozpoczęła karierę jako aktorka filmów niemych, na co niewątpliwie miała wpływ jej zażyłość z niemieckim scenarzystą. Lata 1917-1923 to były lata rozwoju jej kariery aktorskiej. Lena Amstel zagrała wtedy łącznie w 8 filmach, z czego najwięcej, bo aż 5, nakręcono w roku 1918. Można więc powiedzieć, że ten rok należał do Leny. Dziewczyna z nikomu nieznanej tancerki stała się gwiazdą estrady. Zaczęła przyjaźnić się z innymi sławnymi aktorkami, takimi jak Maria Orska czy Anita Berber. Nawiasem mówiąc, to historie tych dwóch aktorek również miały swój tragiczny koniec, ale tutaj nie chcę za bardzo zbaczać z tematu. Były to persony, które były naprawdę sławne, naprawdę popularne, a Lena zaczęła być jedną z nich. O tym, na jakim etapie kariery była Lena, niech świadczy chociażby fakt, że wystąpiła w tragedii miłości u boku Marleny Dietrich, która jest chyba jedną z najbardziej znanych aktorek tamtego okresu. I tak jak wam wspomniałam, to na rozwój kariery aktorskiej panny Amstel na pewno miał tutaj wpływ ten jej dziwny związek z Karlem Wollmüllerem, ale też musimy być tutaj obiektywni. Nie możemy zarzucić tutaj Lenie, że robiła karierę przez łóżko, bo o ile nie jestem w stanie rzetelnie ocenić tutaj talentu aktorskiego młodej łodzianki, bo chociaż szukałam tych filmów z jej udziałem, to no niestety nie udało mi się na nie natrafić, o tyle dziennikarze i recenzenci Międzywojnia są zgodni co do tego, że faktycznie Lena Amstel miała wręcz wrodzony wdzięk i dar do tańca. Czy jej talent aktorski był na tym samym poziomie, tego nie wiem, ale na pewno była bardzo utalentowaną tancerką. Świadczyć o tym zresztą może przydomek, który został jej nadany przez prasę, bowiem Lena potocznie była nazywana baletową Wenus. Można więc z całą pewnością stwierdzić tutaj, że owszem, znajomość z Wollmüllerem otworzyła jej drzwi na salony, ale mimo wszystko to nie był taki typ celebrytki, jaką znamy z naszych czasów obecnych, bo Lena może i wiedziała, do kogo się miło uśmiechnąć, wiedziała, przed kim otworzyć swoje ramiona, ale to nie było tak, że ona nic nie potrafiła. Ponieważ relacja Leny z Wollmüllerem miała czysto biznesowe podłoże, to też nic dziwnego, że panna Amstel wchodziła w związki z innymi mężczyznami. Otrzymała zresztą nieoficjalny tytuł matrymonialnej rekordzistki. Mniej więcej na początku roku 1919 Lena po raz pierwszy wyszła za mąż. Jej wybrankiem był pochodzący z Argentyny kapitan, prawdopodobnie noszący nazwisko Von Slever II. Aczkolwiek nie dam sobie uciąć ręki, bowiem jak nasza międzywojenna prasa podchodziła do kwestii nazwisk, zwłaszcza tych obco brzmiących, to pewnie doskonale już wiecie. Był to również czas, kiedy kariera aktorska Leny przystopowała, a Lena przestała grywać w filmach aż do roku 1923. Czy wpływ na to mógł mieć jej związek z Von Slever II? Zapewne tak, aczkolwiek raczej był to wpływ niewielki, bowiem ten związek długo nie przetrwał. Już po 3 miesiącach od złożenia przysięgi małżeńskiej para sfinalizowała swój rozwód. Powody tej decyzji nie są znane, ale w kuluarach szeptano, że wpływ na to miała po pierwsze odległość dzieląca małżonków oraz niewierność argentyńskiego kapitana. Lena za długo zanim nie płakała, bo już rok później, w 1920 roku, wyszła za mąż za hrabiego Hugo Moya. Ten związek, choć trwał nieco dłużej, również nie miał szczęśliwego zakończenia, a para rozwiodła się 3 lata później, w 1923 roku. I dokładnie w tym samym roku Lena odnowiła swoją relację z Karlem Wollmüllerem, tym samym wracając na plan filmowy. Nie wiadomo, jak w dalszym ciągu wyglądał związek Leny i Karla, ale bazując na doniesieniach, to tutaj możemy przypuszczać, że para to zacieśniała, to rozluźniała swoją relację. Zresztą Lena była uznawana za dość kochliwą kobietę. Romansowała chociażby z francuskim poetą i pisarzem Louisem Aragon, a z ilustratorem, czy dziś powiedzielibyśmy grafikiem Otto Delli, nawet swojego czasu mieszkała. Żaden z tych romansów nie skończył się jednak ślubem. Za to trzecim mężem Leny został węgierski oficer Emerich von Jesenski, ale o tym związku, prócz tego, że też zakończył się rozwodem, wiadomo najmniej. Po raz czwarty Lena wyszła za mąż za dyrektora artystycznego Ernsta Domke. I może ten związek miałby jakieś szanse na powodzenie, gdyby Lena któregoś dnia nie przyłapała swojego małżonka w sytuacji intymnej z inną kobietą. Sławna tancerka ani przez moment nie straciła jednak zimnej krwi. Z nonszalancją powitała rywalkę, przedstawiła się kobiecie, a mężowi z uśmiechem na twarzy zakomunikowała, że niestety, ale nie jest w stanie zaakceptować takiej zniewagi. Konsekwencją wybryku pana Domke był pozew rozwodowy złożony przez jego wkrótce już byłą małżonkę. Ale nawet sama rozprawa rozwodowa była szeroko komentowana w prasie i wcale nie ze względu na to, że był to rozwód popularnej aktorki i tancerki. Tutaj chodziło o zachowanie zwaśnionych małżonków. Bo chociaż Lena miała wiele do zarzucenia swojemu małżonkowi, mogła unieść się dumą i honorem, to jednak jej relacje z Domke pozostały nienaganne. Podczas rozprawy rozwodowej para komplementowała się wzajemnie, posyłała w swoim kierunku uśmiechy, a Lena nawet powitała kochankę swojego męża skinieniem głowy, okazując tym samym kobiecie szacunek. Ten szacunek był zresztą wzajemny, bowiem rywalka o serce jej męża również z serdecznością powitała jeszcze obecną panią Domkę, a nawet zeznawała w sądzie na jej korzyść. To znaczy, nie wiem, czy jest to do końca trafne określenie, bowiem kobieta po prostu przyznała się do romansowania z Ernstem. Ale już sam fakt, że tutaj ta kochanka pana Domkę nie kręciła, powiedziała jak było naprawdę, ułatwiła Lenie tą rozprawę rozwodową. To, jak zachowała się Lena względem kochanki męża oraz samego męża, rzuca również nam wiele światła na jej charakter. Bo chociaż ona łamała te wszystkie tabu, posiadała tytuł rekordzistki matrymonialnej, to w dalszym ciągu była damą w każdym calu. Szyk, elegancja i uprzejmość w każdej sytuacji to były cechy, które wyróżniały Lenę. Zresztą świadczy o tym nie tylko przebieg procesu rozwodowego z Ernstem Domke, ale podobno, jak donosił Klaus Mann, Lena odnosiła się z wielkim szacunkiem i uznaniem w kierunku każdej nowej partnerki życiowej jej byłego męża, któregokolwiek tutaj z tych czterech. I chociaż te wszystkie jej związki prawdopodobnie zakończyły się w dość nieprzyjemny sposób, zwykle w wyniku zdrady, to Lena nigdy nie powiedziała złego słowa w kierunku żadnego ze swoich byłych partnerów. Mówcie co chcecie, ale według ówczesnych standardów było to wyznacznikiem klasy. To, że Lena miała tą klasę, że Lena posiadała szacunek do swoich byłych partnerów, to jeszcze wcale nie znaczyło, że nie była kobietą temperamentną, bo było wręcz przeciwnie. To, że potrafiła utrzymać swoje emocje na wodzy, wcale nie oznaczało, że była nudna i powściągliwa, co to nie. Lena dość niecodzienny sposób flirtowała z mężczyznami i zwracała na siebie ich uwagę. Co tutaj mam na myśli, mówiąc o tym niecodziennym sposobie? Na przykład to, że Lena nie ograniczała się jedynie do rzucania powłóczystych spojrzeń w kierunku mężczyzn. Klaus Mann twierdził, że sam był świadkiem, jak Lena kokietowała jednego z hiszpańskich artystów. W jaki sposób to robiła? Ano, zaczęła rzucać w niego talerzami, a nieszczęśnik musiał je łapać w akompaniamencie śmiechu panny Amsel. Przyznacie, że jest to dość nietypowy sposób na flirt, ale musimy pamiętać, że sytuacja miała miejsce jakieś 100 lat temu. Wtedy te standardy zachowań i te relacje damsko-męskie były zdecydowanie inne. Po czwartym z kolei nieudanym małżeństwie Lena postanowiła przeprowadzić się do miasta, o którym kiedyś tak bardzo marzyła. Była to oczywiście stolica Francji, czyli Paryż. Po raz kolejny skorzystała tutaj na znajomości z Wollmüllerem, który po jej przeprowadzce zapoznał Lenę z paryskimi artystami. Żebyście wiedzieli, o jakim kalibrze tutaj mówimy. Nasza rodaczka miała przyjemność obcować nie tylko w towarzystwie naprawdę znanych malarzy i takiej bohemy francuskiej, ale znała również osobiście samego Pabla Picassa. Ten czas przeprowadzki to był również czas, kiedy Lena rozpoczęła swój kolejny płomienny romans, bowiem kobieta, pomimo tego, że jej relacje z mężczyznami zwykle kończyły się niepowodzeniem, to nadal wierzyła, że może ułożyć sobie życie. Podobnie właśnie jak Maria Wisnowska szukała czegoś, co zwali ją z nóg, jakiegoś takiego uczucia, które będzie jak grom z jasnego nieba, tyle że robiła to w nieco inny sposób niż Wisnowska, bowiem Wisnowska faktycznie tych mężczyzn kokietowała, przyciągała, ale żadnego nigdy nie poślubiła. Lena z kolei za każdym razem była przekonana, że jest to miłość na całe życie, dlatego też szybko wychodziła za mąż i szybko też te związki kończyła. Ale wróćmy tutaj sobie do jej paryskiego romansu. Tym razem jej wybrankiem okazał się słynny francuski malarz André Derain. Para prawdopodobnie poznała się podczas jednej ze sztuk baletowych, bo choć niewątpliwie André jest dziś znany głównie ze swojej twórczości malarskiej, to był również zaangażowany w tworzenie kostiumów i scenografii w sztukach baletowych, w których Lena Amsel, pomimo przeprowadzki, nadal występowała. Bez problemu bowiem otrzymała angaż w paryskich kabaretach, no bo też jej dokonania były naprawdę obszerne. Relacja Leny z André miała być na tyle zażyła, że artysta nie tylko uczynił z Leny swoją muzę, chętnie malował jej portrety, do których niestety nie dotarłam, ale również plotkowano, że para jest już po oficjalnych zaręczynach, a Lena wkrótce znów pobije swój rekord i tym razem po raz piąty stanie na ślubnym kobiercu. Wtedy też po raz kolejny jej los splótł się z byłym łódzkim sąsiadem Ronierem. Tym razem ta dwójka spotkała się całkowicie przypadkiem w jednej z francuskich kawiarni na bulwarze Raspail. Ronier twierdził, że Lena Amsel w niczym już nie przypominała dawnej siebie. Była pełna wdzięku, elegancji i wręcz emanowała pewnością siebie. Udało jej się zdobyć wszystko to, o czym tak marzyła. Nie tylko stała się sławną tancerką i aktorką, ale również posiadała wszystkie dobra materialne, które kiedyś były dla niej nieosiągalne. Nie tylko żyła na wysokim poziomie, przechadzając się paryskimi ulicami, ale była też właścicielką dwóch sportowych samochodów marki Bugatti, które na jej prośbę przemalowano na kolor czerwony i szary. Ale Ronier miał tutaj wrażenie, że pomimo całej tej sławy, pomimo tej pewności siebie, blichtru i bogactwa, to z tych bystrych oczu, które przeszywały wszystkich na wskroś, bił nieprzejednany smutek. Chociaż Lena śmiała się najgłośniej ze wszystkich kobiet siedzących w kawiarni, to jej były sąsiad miał dziwne wrażenie, że jest to tylko maska, którą paletowa Wenus próbowała zakryć wewnętrzną rozpacz. Czy Ronier mógł mieć rację? Oczywiście mógł. Lena co prawda zdobyła wszystko to, o czym marzyła, ale też jednocześnie pamiętajmy, że pomimo tej niezaprzeczalnej urody i talentu, pomimo bogactwa i zdobycia tytułu kobiety takiej, można powiedzieć, samowystarczalnej, to w życiu prywatnym niewątpliwie odnosiła same porażki. Choć była uznawana za jedną z najurodziwszych aktorek i tancerek swojego pokolenia, budziła podziw wśród męskiej części widowni, to jej uroda była niewystarczająca dla jej partnerów życiowych, którzy nie potrafili dochować jej wierności. Wierząc tutaj doniesieniom, chociaż zaznaczam, że nie udało mi się w 100% potwierdzić tych wszystkich informacji, to Lena za każdym razem była przez swoich małżonków oszukiwana i zdradzana. Choć była marzeniem wielu mężczyzn, to nadal była niewystarczająca dla tych, których sobie wybrała, których pokochała i których obdarzyła zaufaniem. A to niewątpliwie może boleć. Choć sama Lena zawsze wyrażała się z szacunkiem o każdym byłym mężu, to nie można mieć tutaj pewności, że gdzieś w środku nie czuła jakiejś wewnętrznej urazy i być może cierpiała. Ale to, w jakim stanie psychicznym była Lena Amsel, wiedziała chyba tylko ona sama, bowiem wspomniany wcześniej Klaus Mann był na przykład przekonany, że Lena była szczęśliwa, a przynajmniej on odnosił takie wrażenie. Niestety, zarówno Klaus, jak i Ronier były tutaj osobami, które niekoniecznie utrzymywały z kobietą bliskie relacje, widywali się z nią raz na jakiś czas gdzieś przelotem, a więc ich spojrzenie na jej postać nie musi być prawdziwe, a ich odczucia na pewno są w jakiś sposób subiektywne. Z drugiej zaś strony osoby, które nie znały Leny na co dzień, mogły spojrzeć na nią z takiego większego dystansu i zrozumieć więcej z tego jej zachowania. Czy tak było, czy też nie, to przedstawiłam Wam te dwa punkty widzenia, bowiem niestety, ale nie udało mi się tutaj dotrzeć do relacji bliskich znajomych panny, czy też pani Amsel. Raczej chyba jednak panny, bo prasa po tych wszystkich rozwodach dalej nazywała ją Amselówną. Pomimo tych planów małżeńskich, Lena nie zdążyła wyjść za mąż po raz piąty. W listopadzie 1929 roku dzienniki poinformowały o tragicznej śmierci gwiazdy estrady i kabaretu. Wersje na temat wydarzeń są dwie. Przynajmniej dwie. Takie dwie główne wiodące, bo wiadomo, że tam są jeszcze jakieś pomniejsze wątki, które też się pojawiają i są ze sobą sprzeczne. Ale skupmy się tutaj na tych takich wersjach wiodących. Przedstawię Wam tutaj najpierw, jak wydarzenia były relacjonowane przez międzywojenną prasę, a później opowiem Wam o ustaleniach, które dziś po tych wielu, wielu latach są uznawane za oficjalne. Wybranek serca Leny, malarz André, albo mieszkał w Fontainebleau pod Paryżem, albo też to właśnie w tym mieście mieściła się jego pracownia. 2 listopada Lena w towarzystwie swojej przyjaciółki Florence Pitron wsiadła do jednego ze swoich Bugatti, zdaje się nawet, że do tego czerwonego, i obie panie ruszyły w kierunku Fontainebleau. Towarzyszył im również sam André, ale mężczyzna jechał osobnym samochodem. Według doniesień mężczyzna, dojechawszy do Fontainebleau, miał wysiąść ze swojego auta i pożegnać się z obiema paniami. Podobno miał do załatwienia jakieś sprawy biznesowe, czy też planował spotkać się z przyjacielem, a panie nie mogły w tym spotkaniu uczestniczyć. Podobno umówił się z Leną na późniejszą godzinę w mieście Foch, oddalonym od Fontainebleau o około 20 km. Trochę kłóci mi się to z wersją, jakoby Lena miała jechać do pracowni swojego ukochanego, ale myślę, że na późniejszym etapie nam się to wszystko rozjaśni. Pozwólcie więc, że na razie nie będę roztrząsała tych drobnych detali, bowiem nie ma to zupełnie sensu. chociaż faktycznie pewnie sami widzicie, że są one zdecydowanie mało realne i trochę niedorzeczne. Ale na razie skupiamy się tutaj na pierwszych relacjach z miejsca zdarzenia. A dokładniej mówiąc, to przyjrzymy się, jak prasa przedstawiała wersję André. Malarz stwierdził, że pożegnawszy się z Leną i jej przyjaciółką, wsiadł do swojego auta i odjechał w kierunku domu znajomego. Kolejny jego kontakt z paniami miał mieć miejsce kilka godzin później, kiedy oczekiwał na nie w umówionym miejscu. Ale Lena i jej przyjaciółka się nie pojawiły. Dlatego też André wsiadł do swojego samochodu i zaczął ich szukać. To jest wersja bardzo skrócona, bo moim zdaniem ma ona niestety niewiele wspólnego z faktami. Alternatywna wersja zakładała nieco inny scenariusz i jeżeli chcecie znać moje zdanie, to jest on zdecydowanie bardziej wiarygodny. Według tej wersji to Lena i André nigdy się nie rozdzielili i wciąż jechali na tej samej trasie w kierunku Fontainebleau. W pewnym momencie malarz zauważył, że z oczu zniknął mu pojazd prowadzony przez jego ukochaną. Były to miesiące zimowe, a droga była dość śliska, więc też mężczyzna obawiał się, że Lena mogła wpaść w poślizg. Dlatego też zatrzymał swój pojazd, wysiadł z auta i rozglądnął się po okolicy. I okazało się, że miał rację. Ale na pewno André był tutaj przekonany, że doszło do jakiejś niewielkiej kolizji. Raczej nie był on świadomy tego, jak wielkie będą konsekwencje tej kreaksy. Jak się okazało, Lena musiała wejść w zakręt z zawrotną prędkością. Droga, którą poruszało się auto, miała być śliska, a przynajmniej takie są oficjalne doniesienia, przez co też kobieta straciła panowanie nad autem. Samochód Leny wpadł do rowu, a panie, nie wiedząc za bardzo dlaczego, bo też źródła nie precyzują tutaj, w jakiej pozycji znajdował się samochód, zostały uwięzione w środku. André, słysząc nawoływania o pomoc, rzucił się w kierunku samochodu Amselówny. Zanim jednak zdążył do niego dobiec, uszkodzony zbiornik na benzynę eksplodował. Wybuch był tak silny, że płomienie objęły cały samochód dosłownie w kilka sekund. Silny wybuch, ta silna eksplozja obaliła André na ziemię, co też prawdopodobnie uratowało mu życie. Mężczyzna zachował tutaj przytomność umysłu i zaczął tarzać się po ziemi, która być może mogła być już pokryta jakąś lekką warstwą śniegu lub lodu, skoro nawierzchnia miała być śliska, i właśnie w ten sposób ugasił ubranie. Bo kiedy nastąpiła eksplozja, to André był już na tyle blisko auta, że również niestety dosięgnął go ogień. Kiedy udało mu się opanować płomienie trawiące jego płaszcz, mężczyzna podniósł się z ziemi i raz jeszcze ruszył w kierunku auta, w którym uwięzione zostały dwie artystki. Niestety ich pełne bólu krzyki ucichły jeszcze zanim André zdołał w ogóle wstać na nogi. Pomimo usilnych prób, mężczyzna nie mógł nawet zbliżyć się do wraku. Języki ognia były ogromne. André postanowił więc działać w inny sposób. Podbiegł do najbliższego domostwa i sprowadził pomoc w postaci lokalnych mieszkańców. Ale również oni nie za wiele mogli tutaj zrobić. Pomoc okazała się daremna. Nikt nie mógł ani ugasić płonącego Bugatti, ani tym bardziej dostać się na tyle blisko pojazdu, by móc chociaż podjąć się próby wydostania obu pasażerek. Kiedy w końcu udało się opanować pożar, ogień strawił już niemal cały pojazd. Szanse na to, że obie panie przeżyły ten wypadek, były naprawdę znikome. Ze środka wyciągnięto dwa, niemal całkowicie zwęglone ciała. Lena Amsel i Florence Piron zginęły w naprawdę przerażający sposób. Autopsja ustaliła, że obie artystki spłonęły żywcem. Ich krzyki słyszane przez Andrę świadczyły o tym, że były one świadome tego, co się dzieje, że zachowały przytomność, kiedy wybuchł pożar, kiedy nastąpiła eksplozja i najprawdopodobniej przez dłuższy czas konały w agonii. Ciało artystki spoczęło na cmentarzu Montparnasse w Paryżu. Miejsce jej pochówku nadal istnieje, nadal można odwiedzić Lenę, natomiast tak jak widzicie po zdjęciu, to jest to raczej nagrobek zapomniany, nikt tam już za bardzo nie chodzi i nikt też o Lenie nie pamięta. Na płycie nagrobnej nie tylko nie widać już imienia i nazwiska artystki, ale i cała mogiła jest pokryta bluszczem. Na tle pozostałych nagrobków wygląda to naprawdę przygnębiająco, więc jeżeli słucha mnie ktoś, kto przebywa w Paryżu, to może przy okazji odwiedzi mogiłę i miejsce spoczynku Leny Amsel. Tak też zakończyło się barwne życie Leny Amsel. Jak twierdziło wiele osób wspominających artystkę, zabił ją luksus, o którym zawsze marzyła. Prawda bowiem okazała się być zdecydowanie mniej korzystna dla łódzkiej tancerki. Jej kraksa nie była zwykłym wypadkiem. Znaczy, była, ale okoliczności były zupełnie inne. Jak wkrótce ustalono, Lena nie zmarła jedynie przez śliską nawierzchnię. To znaczy, nie można tutaj zaprzeczyć, że auto wpadło w poślizg na zakręcie i wpadając do rowu uszkodziło zbiornik paliwa, co też doprowadziło do samozapłonu. Natomiast Lena poruszała się po drodze zdecydowanie zbyt szybko. Tutaj nie wiadomo, czy prawdę wyznał sam Andrę, czy też takie były późniejsze wyniki oficjalnego śledztwa, ale według dziś znanych ustaleń, to Lena wcale nie jechała do pracowni swojego ukochanego. To znaczy może i jechała, ale postanowiła sobie tę trasę urozmaicić. Ona i Andrę urządzili sobie bowiem wyścigi samochodowe, których Lena była ogromną fanką. Nie były to zresztą pierwsze takie nieoficjalne zawody urządzone przez Amselówne. Podobno kobieta już od dłuższego czasu traktowała szybką jazdę pod miejskimi uliczkami za idealną rozrywkę. I to okazało się dla niej śmiertelne. André Deuin również uległ poważnemu poparzeniu, jednak po krótkiej hospitalizacji udało mu się powrócić do pełni zdrowia. Zresztą później rozwinął dość mocno swoją karierę, ale to nie jest nasz temat. Jak ktoś chce sobie poczytać o panu André, to oczywiście może to sobie zrobić, wpisując jego imię i nazwisko w jakąkolwiek wyszukiwarkę. Ja jedynie powiem wam, że André przeznaczenia nie oszukał. Bo co prawda wiele lat później, ale również zakończył swój żywot, ginąc w kolizji samochodowej. Albo też zginął potrącony przez samochód, bo tutaj nie ma jednej pewnej wersji. W każdym razie na pewno i w tym przypadku za zgon mężczyzny odpowiedzialny był pojazd mechaniczny. Co prawda okoliczności śmierci Wisienki, czyli Marii Wisnowskiej oraz Leny Amsel są diametralnie różne, to niewątpliwie historie obu pań mają wiele cech wspólnych. Obie kobiety były piękne, podziwiane, odnosiły niebywałe sukcesy na scenie, a jednocześnie nie mogły zaznać szczęścia w życiu prywatnym. Obie kokietowały mężczyzn, używając swojego uroku osobistego, wyłamywały się z narzuconych norm i zasad, a zabiła je pogoń za czymś, co miało przynieść im szczęście. Ponieważ historia Leny Amsel nie jest standardową historią kryminalną, to ostatecznie postanowiłam umieścić ją w kąciku zapomnianych katastrof i tragedii. Bowiem niewątpliwie życie tej ponadprzeciętnej, aczkolwiek zapomnianej już artystki, te tragiczne okoliczności jej śmierci, zasługują na przypomnienie. A materiał bonusowy, który jest takim moim prezentem mikołajkowym dla moich słuchaczy, czyli dla was, wydaje się być do tego idealny. W tym miejscu chciałabym również podziękować Rafałowi, który pomógł mi przygotować dzisiejszy materiał, ponieważ przetłumaczył dla mnie kilka rzeczy z języka niemieckiego, dzięki czemu mogłam bazować na większej ilości źródeł, przygotowując dla Was dzisiejszy materiał. A ponieważ dzisiaj prawdopodobnie, jeżeli słuchacie mnie w dniu premiery, mamy środę, to też w piątek niestety nie będzie nowego odcinka, co by Was nie zamęczać tak częstymi odcinkami. Będziemy je sobie dawkować, ale spokojnie, myślę, że taki standardowy odcinek z broni zapomnianych, typowo kryminalny, pojawi się na kanale już w niedzielę. Tak więc wszystkich fanów tych historii kryminalnych uspokajam, że będzie jeszcze czego słuchać w tym tygodniu. A ja dziękuję Wam za spędzenie czasu z moim głosem i mam nadzieję, że ten bonusowy materiał, choć tak jak wspomniałam, nie do końca taki stricte kryminalny, był dla Was taką miłą odskocznią i pozwolił Wam zanurzyć się w te lata międzywojenne. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Do usłyszenia!